To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
O 9-latce, która nakłada korektor, maluje rzęsy, wrzuca o tym filmik na TikToka, oglądają 150 tysięcy osób, a nasza dziennikarka znajduje jej dane osobowe w 30 sekund.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, ze studia Przyczerskiej 8x10 witają Państwa Dominik Łowicki i...
Maria Korcz, dzień dobry.
9-latka nakłada korektor, maluje rzęsy, podkreśla policzki, film na Facebooku ogląda 150 tysięcy osób i to jest tytuł Twojego artykułu Wyborcza Bis. Opisujesz w nim historię dziewczynki, która należy do pokolenia Sephora i może zacznijmy od ogółu i opowiedz wszystkim, co to w zasadzie jest pokolenie Sephora.
To jest właściwie trend, który się wziął z TikToka. Nie bez przyczyny z TikToka, bo tam bardzo wielu przedstawicieli pokolenia alfa, czyli tego pokolenia jeszcze młodszego od zetek, osób urodzonych już w XXI wieku, przebywa, spędza swój czas wolny, no i tam oglądało się reklam kosmetyków, ale co ważne, nie tylko takich reklam sponsorowanych wprost przez branżę beauty, ale po prostu polecajek, holi zakupowych, czyli takiego przeglądania tego, co się zakupiło i to często bardzo robią influencerki, jakieś tutoriali, tak, poradników makijażowych. No i jakby nasiągnęło tym na tyle, choć tutaj też warto dodać, że pewnie jakiś wpływ miały tutaj mamy, które dziewczynki się przyglądają, nasiągnęło tym na tyle, że same chcą to naśladować. No i w tym celu udają się nie gdzie indziej, a do drogerii. I teraz na polskim podwórku to są raczej inne drogerie. O tym, jakie sklepy, to już szczegółowo piszemy w tekście. Ale w Stanach Zjednoczonych jest to właśnie Sephora i stąd nazwa.
Ale właściwie co jest w tym niebezpiecznego? Bo to może jest po prostu nowa zabawka, tyle że taka, którą się nakłada na twarz, a nie bawi się lalkami, tylko samemu się tą lalką poniekąd staje. Jeszcze poszerzę to, no bo wiadomo, fajnie jakby dzieci były jak najdłużej dziećmi, jasne, ale w czym widzisz tutaj problem warty dyskusji?
No problemów jest kilka, ale żeby nie streszczać po prostu całego artykułu, to ja powiem o tym, który mi się wydaje najbardziej taki palący. To jest to, że te dziewczynki często idą o krok dalej i to nie jest zabawa gdzieś tam w domowym zaciszu, tylko to jest zabawa na oczach internetu. I one, kiedy już wsiąkną w tą kulturę taką influencerską, to same chcą być jak te influencerki. I nagrywają siebie, robiąc sobie właśnie te fryzury, te makijaże, wielostopniową pielęgnację twarzy i wrzucają to do internetu, no a ten internet po prostu ma z nich pośmiewisko, no i kończy się to często ogromną falą hejtu.
Jak sądzisz, dlaczego ma to pośmiewisko? One to robią jakoś nieudolnie, słabo, czy po prostu są małymi dziećmi, wiadomo, które nie mają takiego warsztatu jak dorośli twórcy, ale chyba wszyscy sobie zdają sprawę, że to są cholera dzieci.
To prawda, ale to, co nam się wydaje racjonalne, w internecie bardzo często przestaje takie być i no, ludzie są też bardzo różni, tak? I niestety nie wszyscy myślą tak, jak ty właśnie teraz powiedziałeś. Dla niektórych to, że to jest dziecko, jest jeszcze dodatkowym powodem do tego, żeby zostawić mu na przykład wredny komentarz, bo wredny to jest właściwie takie delikatne użycie tego, co tam się często dzieje. Często to jest po prostu no, nic innego jak zwykły hejt, a niestety naczytałam się też pod tymi wpisami mojej bohaterki tego tekstu po prostu gruźb. I teraz druga rzecz to jest no właśnie to, że te dzieci, no oczywiście robią to nieporadnie, ale bardzo no, wcześnie wystawiają się na ocenę innych i to no, nie jest po prostu bezpieczne, kiedy nie ma się jeszcze tak skonstruowanej psychiki, że ona się umie przed tym bronić, bo no z taką falą hejtu, jak na przykład spotkała się ta dziewczynka, którą ja opisuję, no to myślę, że nie jeden dorosły po prostu no, mógłby sobie nie poradzić i zresztą na to zwracają też uwagę psychologowie, z którymi rozmawiam.
Wróćmy do tej dziewczynki, której opowiadasz w tym tekście. Ona się malowała w filmikach na TikToku.
Na Facebooku.
Na Facebooku.
No właśnie to mnie też zdziwiło. Ja nie znalazłam jej w innych mediach społecznościowych.
Aha, jak ją znalazłaś?
To było absolutnie przypadkowe i to doskonale pokazuje, jak działają algorytmy. No, przez to, że jestem jakoś po prostu uszeregowaną użytkowniczką mediów społecznościowych o bardzo określonych zainteresowaniach. Po moich wyszukiwaniach łatwo też dojść na przykład do tego, jakie jestem płci i ile mam lat. No to są wszystko oczywistości, tak? Wiemy, że media społecznościowe to nas wiedzą i na tej podstawie podsuwają nam rzeczy. No i Facebook uznał, że taki użytkownik jak ja może być zainteresowany właśnie kontentem, takimi treściami urodowymi, czy tam właśnie próbami sprzedaży mi różnych kosmetyków. No i podsunął mi taki filmik, a ja zwróciłam na niego uwagę dlatego, że po prostu ten widok dziecka, które zachowuje się jak dojrzała kobieta, była od tego taka sprzeczność, że po prostu wyróżniło się to na tle masy innych treści.
Ja to rozumiem, to jest taka zabawa w dom, zabawa w dorosłych, tylko że to, o czym powiedziałaś, publikowana w internecie.
Tak, to jest problem, że niestety przed tysiącami ludzi, no bo ty powiedziałeś na początku o 150 tysiącach, ale ja myślę, że dzisiaj ten filmik ma już wiele więcej wyświetleń, bo one po prostu jak to się mówi, wiralowo się rozlewają po internecie i przerastają logarytmicznie.
A zatem bardzo często takie filmiki są zapisywane i publikowane jeszcze z innych kont, przez co ten zasięg jest jeszcze większy. A tak. Co więcej, wtedy użytkownik, który publikuje taki filmik, nie ma nad nim kontroli. Nie może go już usunąć.
No właśnie, i to jest po prostu szalenie niebezpieczne. I dlatego to jest problem, że dzieci nieświadome tych zagrożeń po prostu jakby są wystawiane na nie wszystkie. Właściwie będąc zupełnie bezbronnymi, bo często dorośli w internecie są wobec cyfrowych zagrożeń bezbronni. A co dopiero dzieci, które nie mają nawet świadomości tego, co tam może na nie czyhać i jakie może mieć konsekwencje.
Mhm. A poza tym hejtem, poza nieprzyjemnymi komentarzami wymierzonymi w stronę tej dziewczynki, jakie jeszcze niebezpieczeństwa mogłyby ją czekać, które z tego wynikają, że publikowała te filmy, czy ciągle publikuje?
Jedną z takich ciekawych rzeczy, którą mówi się zawsze też przy okazji tego, jak influencerzy pokazują w internecie swoje dzieci, jest to, że ten człowiek będzie kiedyś po prostu dorosły. I w internecie niestety nic nie ginie, w związku z czym to, jak zachowywała się w wieku lat 10, może się za nią ciągnąć przez bardzo wiele lat. I to może być tak, że ten hejt nie jest dzisiaj wymierzony w nią tylko dzisiaj i tylko teraz, ale będzie wracał, tak? To jest jedna rzecz. A druga, to są też takie konsekwencje psychologiczne. No i tutaj mówimy szerzej już nie tylko o samym wystawieniu na ocenę, ale też o tym, jak bycie wtłoczonym w ten algorytm, który nakazuje ci mieścić się w jakichś kanonach piękna i takie po prostu silne próby już w tak młodym wieku zmieniania tego, jak się wygląda, żeby tylko do tych kanonów się dostosowywać, kanonów swoją drogą ustalanych często po prostu przez branżę beauty, czyli właściwie marketing firm trochę decyduje o tym, jak
mamy wyglądać.
Dokładnie, jak mamy wyglądać. No i kiedy jest się jeszcze bardzo młodym i nie ma się jeszcze wypracowanej pewności siebie, samooceny, to może być trudne. Tutaj już w szczegółach opowiadają mi o tym psycholożka dziecięca i pedagożka, więc tutaj znowu odsyłam do tekstu,
bo
one szerzej mówią o tych konsekwencjach.
W tym tekście, o którym ciągle przypominamy, do którego cały czas odsyłamy, opisałaś po kolei swoje działania, które podjęłaś po zobaczeniu filmików tej dziewczynki. Pisałaś do szkoły, do rodziców. No i jak to wyglądało? Ktokolwiek ci odpowiedział na twoje pytania?
No niestety rodzice, tutaj tak zwany spoiler alert, rodzice nigdy nie skontaktowali się, nie odpowiedzieli na moje prośby o kontakt, ale odpowiedziała dyrektor szkoły. Ale generalnie to jest też jeszcze trochę o tych zagrożeniach, bo ja tam opisuję w tekście również proces tego, jak udało mi się znaleźć tę dziewczynkę, o której nie wiedziałam absolutnie nic, ale współczesne narzędzia, które używane są po prostu w dziennikarstwie śledczym, tutaj na tą potrzebę zaadoptowałam i też specjalnie trochę nie mówię o nich więcej, bo to jest generalnie przerażające, co w niepowołanych rękach można przy ich użyciu zrobić, bo wystarczy czyjeś zdjęcie, by dowiedzieć się o czymś w człowieku praktycznie wszystkiego.
Mówisz o tych narzędziach, nie będziemy zdradzać, jakie to są narzędzia, ale powiedz tylko tyle, czy one są dostępne publicznie, czy są zamknięte?
No są dostępne publicznie.
Są dostępne publicznie.
Bez większego problemu można z nich skorzystać, jak wie się, gdzie szukać.
I mówiłaś, tobie zajęło znalezienie tej dziewczynki około 30 sekund.
Tak, w 30 sekund z przykładowych rzeczy, których się udało mi wówczas dowiedzieć, to na przykład przedszkole, do jakiego chodziło, bo to narzędzie jest wspierane sztuczną inteligencją, w związku z czym ono modeluje sobie jakby twarz tego dziecka w różnym, nie tylko w tym aktualnym momencie, ale to jak ona wyglądała w przeszłości albo się zmieni w przyszłości, w związku z czym wiedziałam, gdzie chodziła ta dziewczynka do przedszkola nawet.
Oczywiście to jest niebezpieczne w kontekście tej dziewczynki, ale wydaje mi się, że w każdym innym, bo każdego z nas można w ten sposób inwigilować, sprawdzać. Ale coś innego najbardziej przeraziło mnie w tym twoim tekście. Ciekaw jestem, czy się domyślasz, co konkretnie, no bo to była dana. Konkretna dana, że przeciętnie dzieci dostają smartfona w wieku 8 lat i 5 miesięcy. Mhm. To w Polsce.
Mhm. Ale to jest też tak, że ten wiek się z roku na rok obniża, bo jak w tym badaniu, które przeprowadził Instytut NASK, zapytano dzieci w różnym wieku, to im były młodsze, tym częściej, no jakby tym bardziej przesuwał się ten wiek, kiedy dostały telefon na jeszcze wcześniejszy, tak? Czyli na przykład dzisiaj 16-latkowie właściwie mówili w tym badaniu, no my pierwszy telefon mieliśmy mając lat 8,5, ale kiedy zapytali no już o to na przykład 14-latków, no to okazywało się, że to był już wiek lat 7, czyli no coraz wcześniej.
Ile ty miałaś lat, jak dostałaś telefon komórkowy?
Pierwszy chyba byłam w 6 klasie, ale to był taki telefon, który nie miał dostępu do internetu, wiesz, no dostałam go po mojej mamie.
No właśnie, te telefony, które dostawaliśmy my, nie były takie atrakcyjne i tak się na nich siedziało, cały czas pisało SMS-y i grało w gry Java. Ale tak czy siak, no one nie miały mediów społecznościowych, nie, były podłączone do internetu, ale nie tak, że można było sobie swobodnie korzystać, tylko ten internet w telefonach był szalenie reglamentowany, szalenie drogi, więc się z niego de facto...
Nie wiem, czy moje pierwsze telefony komórkowe miały dostęp do internetu, nawet jeśli, to na tym małym ekraniku, nie wiem, cokolwiek bym tam z tego internetu wyczytała.
Z niego się tak nie korzystały, zresztą media społecznościowe na tym nie działały, więc telefon zupełnie zmienił swoją rolę w tym momencie, kiedy stał się...
Tak, no właśnie to że w ogóle nie działało to jedno, a dwa, no myślę, że mimo, że my jesteśmy przedstawicielami tego pokolenia zatłamanego na milenialsów, no to mimo wszystko, nawet jak mieliśmy dostęp do tego internetu, no to nie było jeszcze tak, że mieliśmy media społecznościowe, prawda? Bo one nie były tak popularne, a jak już były popularne, jak dotarły do Polski, to nie wśród dzieci w naszym wieku. Mam wrażenie, że też po prostu przez to, że trudniej nam się było dostać do komputera, bo na przykład nie mieliśmy go na wyłączność, nie mogliśmy się z nim zamknąć w swoim pokoju, no to nie mogliśmy po prostu robić takich rzeczy jakby poza widokiem naszych rodziców. Ja na przykład pamiętam, że pierwszy komputer, który pamiętam, stał w salonie u mnie w domu, tak? Czyli cokolwiek na nim robiłam, no moi rodzice to widzieli. I jakby nie chodzi tutaj o kontrolę, tak? Ale jakby było więcej tych barier. Dzisiaj tych barier praktycznie nie ma.
No tak, zmienił się internet. Takie rzeczy jak netykieta to już są anachronizmami kompletnymi. Do internetu jest stały dostęp. Wszyscy są w pokoleniu Neo, bo wszyscy mają stały dostęp do internetu, a tak pokoleniem Neo określało się kiedyś dzieci, które dostawały Neostradę i mogły korzystać bez ograniczeń z internetu i robić w tym internecie różne dziwne rzeczy. I wydaje mi się, że ta dziewczynka, która jest jako bohaterką tego twojego artykułu, wówczas, te 20 lat temu, byłaby nazwana właśnie dzieckiem Neo. I wówczas też z takich dzieci się śmiano, ale oczywiście nie na taką skalę, bo internet nie był na taką skalę.
Tak, ale to by chodziło o zupełnie inne rzeczy wtedy, tak? Jakby chodziło, nie wiem, o granie w gry, czy takie rzeczy. Ale no tutaj, wydaje mi się, że tak bardzo problemem nie jest dostęp do internetu, ale raczej no, odpowiedzialność po prostu platform społecznościowych. Facebooka, TikToka, YouTube'a.
No tak.
Instagrama.
Wiele z nich ma w swoich regulaminach. Trzeba mieć odpowiedni wiek, żeby z tego korzystać, ale to jest
iluzoryczne. No jest to pójdę na resorach, no. Po prostu wystarczy kliknięcie i tyle i przechodzi się dalej.
A media społecznościowe doskonale zdają sobie z tego sprawę, bo dzieci to jest bardzo wdzięczny użytkownik, który spędza mnóstwo czasu na tych mediach społecznościowych.
Też bezkrytycznie, bo nie ma jeszcze tak rozwiniętego myślenia krytycznego, więc właściwie jakiekolwiek głupoty mu się tam podsunie, to bardzo łatwo je przyjmie.
Mhm. Oczywiście to wymaga dyskusji z tymi twórcami mediów społecznościowych, ale również z tymi, którzy prowadzą szkoły, bo w niektórych szkołach istnieje zakaz używania smartfonów na ich terenach. Ale czy to jest dla ciebie jakieś rozwiązanie? Czy tymi zakazami można faktycznie coś zmienić?
No właśnie, to może Ja z jednej strony jestem, wydaje mi się, że te zakazy nigdy nie są tak do końca skuteczne, bo to zawsze działa na zasadzie zakazanego owocu, ale z drugiej strony, ja znowu trochę powiem o moim doświadczeniu takim osobistym. Ja chodziłam do gimnazjum, w czasach, gdy one jeszcze istniały, w którym w pewnym momencie wprowadzono zakaz używania telefonów komórkowych i no było tak, rzeczywiście trochę go łamaliśmy, ale wtedy jak przyłapał cię nauczyciel, to rodzic po szkole odbierając ciebie, no albo nie odbierając, musiał specjalnie przyjechać, odebrać telefon z sekretariatu szkoły. I to powstało z takiego powodu, że w pewnym momencie nauczyciele stwierdzili, że no tutaj dzieje się coś niedobrego, bo wy przestaliście ze sobą rozmawiać na przerwach. I faktycznie, no myślę, że było jakoś tak, że to nas zmuszało do tego, żeby mieć więcej interakcji, żeby nauczyć się trochę samemu wymyślić ten czas, czy czasem nauczyć się nudzić, gdy po prostu przerwa się dłużyła, a nie było co robić. I myślę, że to było dość skuteczne. Trzeba by to sprawdzić szerzej w badaniach. Wiem, że na przykład Norwegia jakoś niedługo, jeśli nie już, podsumowuje swój program ograniczeń dostępu do smartfonów w szkołach. I jeśli przyjrzymy się tym danym, to na pewno dowiemy się, czy to jest skuteczne. Ale mi coś intuicja mówi, że choć to tworzy zakazany owoc, to jednak jest po prostu skuteczne.
To jest jakieś realne rozwiązanie na problem. Maria, ja ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jeszcze raz odsyłamy do twojego artykułu o nie tylko o pokoleniu Sephora, ale również o szerszym problemie, który się z tym pokoleniem wiąże. A jeśli chcieliby państwo posłuchać więcej o małych dziewczynkach w drogeriach, no to ja odsyłam do podcastu Magdaleny Keller i Agnieszki Urazińskiej Być rodzicem nastolatka. Postprodukcją tego wydania zajął się Oles Kalmuk. Moją rozmówczynią była Maria Korcz.
Dziękuję bardzo i tekst do czytania na Wyborczej BIS.
Tak jest. Wielkie dzięki Oles za postprodukcję, wielkie dzięki Maria. A ja życzę państwu spokojnej majówki i do usłyszenia o 8:10.
Do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.